IP 7 nie będzie potrzebne. 23 lutego 2011 13:00. Windsurf, jeden z twórców internetu, namaszczony przez Google na ewangelistę globalnej sieci, opowiada redakcji amerykańskiego magazynu Network World o przyszłości protokołu IP, potencjalnych zagrożeniach i ciekawostkach z szeroko pojętego świata sieci komputerowych. Czy istnieją projekty definiujące ewentualnego następcę protokołu IP 6? Jakie problemy miałby rozwiązać hipotetyczny IP 7? W trakcie prac nad następcą, wysłużonego i pozbawionego już wolnej puli adresowej, protokołu IP 4 rozważaliśmy cztery możliwe koncepcje rozwoju internetu. Po wielu dyskusjach i ustaleniach zdecydowano się przyjąć standard IP 6 jako obowiązujący w kolejnych latach. Według mojej wiedzy, nie istnieją żadne poważne plany dotyczące IP 7, 8 czy 9. Co więcej, nie ma obecnie takiej potrzeby. Najważniejszym strategicznym celem na tę chwilę jest przekonanie jak największej grupy użytkowników internetu do migracji w stronę IP 6, zanim jeszcze zarezerwowany zostanie dosłownie ostatni adres sieciowy. Oczywiście, w ośrodkach akademickich wciąż trwają dyskusje nad przyszłością globalnej sieci, ale preferuje się podejście nowatorskie, nie będące prostym rozszerzeniem istniejących rozwiązań, a raczej syntezą wszystkiego, co wiemy na temat internetu. Specjalne grupy badawcze, wspierane przez NSF National Science Foundation, utworzono na przykład na Uniwersytecie Stanford. Jedną z koncepcji poruszanych przez naukowców jest opracowanie nowego modelu routingu, ale są to wstępne fazy rozważań. Moim zdaniem upłynie jeszcze sporo czasu, zanim pojawi się zapotrzebowanie na następcę protokołu IP 6. W związku z wdrażaniem IP 6 w trwającej dekadzie nastąpi zapewne wiele zmian, zarówno w segmencie biznesowym, jak i konsumenckim. Czy pana zdaniem przeciętny użytkownik zadba o to, by jego wszystkie urządzenia sieciowe były kompatybilne z nowym protokołem? Czy raczej będzie liczył na wsparcie operatorów tunele, mostki IP 4, IP 6, NAT, pomoc ze strony dostawców internetu, przejawiająca się głównie w stosowaniu mechanizmów translacji adresów, będzie ważna, ale nie wystarczająca. Wraz z nadejściem IP 6 wzrosną także wymagania użytkowników sieci, a komputery za NAT mają liczne ograniczenia, m.in. brak stałego IP, brak możliwości postawienia serwera widocznego z zewnątrz i tym podobne. Obecnie naturalnym zjawiskiem jest fakt, że klientom proponowane jest relatywnie szybkie łącza internetowe w kierunku do użytkownika downlink i powolne łącze w drugą stronę uplink. Ta asymetria nie pozwala w pełni wykorzystywać nowych usług internetowych, do których zaliczam przede wszystkim cloud computing. Rozwój tej technologii będzie z całą pewnością postępował i posiadanie własnego serwera z publicznym adresem IP 6 stanie się normą. Połączenie symetrii transferu danych z możliwościami nowego protokołu to, moim zdaniem, wielka korzyść dla użytkowników. Czy przesiadka na IP 6 w warunkach domowych jest tak samo pilna jak w biznesie? Uważam, że transformacja musi dokonywać się równolegle. W przypadku wystąpienia znacznych różnic w szybkości implementacji protokołu IP 6, w obu środowiskach wystąpią problemy z komunikacją, co nie będzie dobre dla żadnej ze stron. Sytuacja nie wygląda jednak tragicznie. Systemy operacyjne nowoczesnych laptopów czy komputerów biurkowych mają wbudowane wsparcie dla IP 6. Problemem są niezaktualizowane bądź źle skonfigurowane firewalle, modemy szerokopasmowe czy mechanizmy translacji adresów NAT. Z tego powodu jestem pewny, że gdy 8 czerwca BR, Międzynarodowy Dzień IP 6, uruchomimy globalny test kompatybilności z IP 6, pojawi się mnóstwo błędów i przerwanych sesji. Nie powinniśmy się zastanawiać, jaki segment rynku jako pierwszy mógłby skorzystać z IP 6, ale robić wszystko, aby jak najszybciej wdrożyć odpowiednie mechanizmy, gdzie tylko się da. Na czym będzie polegał kolejny internetowy hit wśród użytkowników? Czym będą zainteresowani najbardziej? Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to już bym w to inwestował. Myślę jednak, że wciąż bardzo ważną rolę odgrywać będą sieci społecznościowe. Miejsca, w których użytkownicy mogą coś tworzyć i dzielić się informacją, przyniosą największe przychody firmom, umiejącym odpowiednio to wykorzystać. Mocno kibicuję koncepcji Internet Rzeczy, Internet of Things, czyli wyposażania przedmiotów i urządzeń, które nas otaczają, w możliwość pobierania z otoczenia i przetwarzania danych oraz możliwości komunikowania się i nawiązywania współpracy przez sieć. Uważam, że szanse na rozwój mają wszelkie pomysły będące połączeniem świata technologii i biznesu. Jest to także pole do popisu dla firm trzecich, wyspecjalizowanych na przykład w dostarczaniu treści i niepowiązanych bezpośrednio z IT. W jednym z wywiadów prezentował pan wykorzystanie sieci do celów domowych, m.in. połączone czujniki reagujące na spadek temperatury w pańskiej mini-winiarni, czy do zbudowania tak ciekawych rozwiązań użyto którejś z popularnych technologii bezprzewodowych ZigBee lub Z-Wave. To tak naprawdę złożona struktura, sieć oparta jest na standardzie ZigBee 802.15.4 oraz serii rozwiązań bazujących na 6LoWPAN. Cała sieć wykorzystuje do transmisji danych protokół IP6. Ostatnie wydarzenia w Egipcie spowodowały, że ponownie zaczęto mówić o potrzebie posiadania przez poszczególne państwa możliwości całkowitego wyłączenia dostępu do sieci na terenie kraju. Domyślam się, że nie jest to idea bliska pana przekonaniom. Czy istnieje jednak techniczne rozwiązanie pozwalające na 100% zablokowanie internetu? Oczywiście. Pamiętajmy, że internet to po prostu zbiór przełączników, routerów, serwerów, które do kogoś należą. Państwo ma odpowiednie środki, by wyłączyć to wszystko. Dopóki nie doczekamy się przełomu w budowaniu sieci i rozwiązania typu MESH, autonomiczne urządzenia sieciowe, masowe połączenie punkt-punkt, dostęp do internetu będzie można łatwo ograniczyć. Rozmawiała Julie Bord, Network for World, USA.